Sława Bogu. Wiecie, kiedy zaczynałem głosić kazania, starałem się zawsze być tak super, super przygotowanym. Każde zdanie, żeby miało swoją odpowiednią długość i było takie wyraziste i takie pełne. Treść, żeby tak po naszemu trzymała się kupy, żeby to nie była szcza gadanina, ale coś bardzo logicznego, konkretnego. Coś, co utkwi w pamięci, co sprawi, że nie będziemy potem się zastanawiali, o czym to miało być właściwie. Chciałem być taki super doskonały w tym wszystkim. Jednocześnie zawsze miałem pewność, że jeżeli kazanie nie będzie inspirowane przez Ducha Świętego, to ono nie ma żadnej wartości. Może być popisem wspaniałej elokwencji, może być popisem wspaniałej wiedzy, krasomówczości, ale nie będzie miało praktycznie żadnego znaczenia. Powspominają, ale fajnie gadał, ale mu się dobrze mówiło, ale ciekawe rzeczy mówił, ale nie będzie to miało wpływu na nasze życie. Myślę, że każdy kaznodzieja gdzieś musi się zmierzyć z taką sytuacją, kiedy jest przygotowany, by coś powiedzieć, a w pewnym momencie Duch Boży mu mówi: nie, dzisiaj będziesz mówił o czymś całkiem innym, będziesz mówił coś innego, to, co ja chcę. I ta świadomość, że to zawsze ma być inspiracji Ducha Świętego, powoduje w nas nieraz taki strach, co to będzie, jak ja usłyszę taki głos i całe moje przygotowanie na nic i cała moja pewność, że dobrze wypadnę, czy że będzie to wszystko takie spójne, po mojemu dobrze poukładane, pryśnie jak bańka mydlana. Pamiętam takie spotkanie w Woli Piotrowej, któreś tam, któregoś września, kilka lat temu, kiedy całość tej konferencji miał prowadzić brat tam z kresów wschodnich terenów Polski. I tak, kiedy popatrzyłem na niego, to mu tak trochę współczułem, że musi się zmierzyć z czymś tak bardzo, bardzo trudnym. No bo on tak wyglądał bardzo skromniutko, tak wiecie, bardzo tak, no nie miał tej elokwencji, nie miał tej postawy, tak jak widzicie niektórzy pastorzy, jak staną, to kazalnica przy nich taka malutka i głos mają taki, że mikrofonów nie potrzeba i tak dalej. Cichutki, skromniutki i myślę, ojeju, a tutaj zebrała się śmietanka chrześcijańska z całej Polski. Tu przyjechali sami mędrcy, tu przyjechali ludzie, którzy zęby zjedli, służąc wielu kościołom, którzy założyli wiele kościołów, prowadzą, mają doświadczenia, wiedzę taką, że no, onieśmiela każdego. I on musi prowadzić konferencję. Zobaczyłem, że miał przygotowany taki stos kartek, coś takich gęsto zapisanych. Myślę, gość przygotował się. Musiało mu to parę miesięcy zająć, żeby przygotować taką poważną konferencję, takie spotkanie, na które ludzie wjeżdżają z całej Polski, przekonani, że to, co usłyszą, przemieni ich życie, przemieni ich życie ich kościołów. Po pierwszym krótkim wykładzie, jakoś tak czasowo to było zorganizowane, była przerwa już obiadowa, a po obiedzie ten kaznodzieja stanął za kazalnicą, bez tych kartek. Mówi, wszystkie te kartki, co widzieliście tutaj, których się już zaczął trochę gubić tam w tym pierwszym wykładzie, leżą tam, mówi, na krześle. Bóg mi kazał mówić o czymś całkiem innym niż przygotowałem. Szczęka mi opadła. Myślę, jejku, żebym ja się przypadkiem kiedyś nie musiał znaleźć w takiej sytuacji, bo chyba bym uciekł. Chyba bym w przerażeniu zaczął się jąkać, zanim mówił, albo ciężko się rozchorował. Tymczasem przez te lata, które tutaj Pan pozwala mi stanąć przed kazalnicą, przez te lata, kiedy pastor Jurek tutaj staje, tak na przemian staramy się w naszych dwóch niedzielnych nabożeństwach jakoś uzupełniać, to widzę, że nieraz już doszło do takiej sytuacji, kiedy musieliśmy zrezygnować całkiem z tego, co mieliśmy przygotowane i pozwolić, wreszcie tak pozwolić Duchowi Świętemu, by to On od początku do końca mówił. To nie jest jakieś takie pobożne życzenie, to nie jest takie nadawanie wartości słowom, które chcę dzisiaj powiedzieć, bo jeżeli ma Bóg przeze mnie mówić, to będę miał stuprocentową pewność, będę miał pokój w sercu, że dobrze usłyszałem, że dobrze przekazałem. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to będzie po prostu Boże Słowo. Kiedy to będzie po prostu Boże Słowo. Nie oczekuję jakiegoś super nadzwyczajnego objawienia, choć nieraz bardzo, bardzo by się przydało. I nie przeczę, że nieraz przydarza się wielu tym, których słuchałem, których podziwiam, którzy są dla mnie takimi wręcz ikonami głoszenia Ewangelii. Wiele razy widziałem, że objawienie, które otrzymali, to coś naprawdę ponadnaturalnego. Ale to wszystko zawsze miało głębokie korzenie w Piśmie Świętym. Kiedy dzisiaj słuchaliśmy świadectw braci, którzy wrócili właśnie z Ustronia, to tak tylko z Ilonką zerkaliśmy na siebie, uśmiechając się, bo nie dość, że wyroczki, które przywieźliście, pasują do was jak ulał. Dosłownie jak ulał. Sam bym tego lepiej nie wymyślił. Pomyśleć, że to pisał ktoś, kto was nie zna, prawda? Rozdawały dzieci, a wyście w ślepo wyciągali coś, co tak pasuje jak ulał. To Ilonka powiedziała, no jak tu nie wierzyć? Jak to nie wierzyć, że to słowo, które tam otrzymujemy, jest tak precyzyjne, jest tak dokładnie dla nas? To nie chodzi o jakieś tam czary-mary, popisy czy sztuczki ze strony Boga. Bóg zna nas tak dobrze. Tak dobrze wie, czego i jak bardzo potrzebujemy. Dzisiaj poranne nabożeństwo. No, w większości dwa dni było, byliście w Ustroniu. Przeżywaliście tam coś innego z Panem. Poranne nabożeństwo było cały czas na temat konieczności upamiętania. Puściliśmy sobie krótki wykład, jedną część wykładu brata Werta Klendenena ze Szkoły Chrystusa. Czym jest prawdziwe upamiętanie? I usłyszeliśmy smutne rzeczy na temat Kościoła. Usłyszeliśmy o tym, że 90% Kościoła to konkol. Że 90% Kościoła to ludzie nienarodzeni na nowo. To ludzie żyjący jedynie pod przekonaniem, a nie upamiętani. A nie upamiętani. Smutno się robi, kiedy coś takiego słyszymy. A jednocześnie patrząc tak z pozycji pastora prowadzącego kościół składający się z samych beznadziejnych przypadków, to można się naprawdę załamać. No bo z jednej strony chciałoby się tu mieć przynajmniej 99% narodzonych na nowo, upamiętanych, a z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, a ja to wiem też po sobie samym, jak trudno od przekonania przejść do prawdziwego upamiętania. Jak łatwo zatrzymać się na poziomie samej wiedzy i powiedzieć, już jest w porządku, bo wiem. Ale to nie będzie miało żadnego przełożenia w naszym życiu. Będzie się to miało nijak do tego, jak żyjemy, jak radzimy sobie z pokusami, jak radzimy sobie z uzależnieniami, jak głosimy sobą, jakimi jesteśmy przykładem, jakim jesteśmy światłem, jaką jesteśmy solą na tej ziemi. Wolność, którą daje nam Jezus Chrystus. Mówiłem o tym tydzień temu i wraca to do nas co chwilę. To jest otwarcie na oścież drzwi. Drzwi by żyć w wolności, by już nie wracać nigdy, przenigdy do tych grzechów, do tych rzeczy, które nas tak bardzo od Boga oddzielały. Drzwi na oścież otwarte przez Jezusa Chrystusa. Nikt inny nie był w stanie tego uczynić. Nikt nie był w stanie otworzyć tych drzwi i dać możliwość każdemu, absolutnie każdemu, by przekroczył ten próg. Kiedy decydujemy się na przekroczenie progu, kiedy stawiamy te pierwsze kroczki, czy jak tu brat mówił, zaczynamy raczkować w tej wolności, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy siebie nawzajem i tej mocy z wysokości, która sprawia, że beznadziejne przypadki mają swoją szansę, mają swoje możliwości, których już nikt nigdzie im nie dawał. Wiem, o czym mówię. Sam takim przypadkiem byłem. Nie gram tu przed wami znowu jakiejś tam roli fachowcy od terapii uzależnień, doktorzy od uzależnień. Wpisali mi kiedyś do karty na odwyku przypadek beznadziejny. Dowiedziałem się o tym oczywiście dużo później, bo nikt by tam by mi tego nie powiedział. Ale widziałem zdumione miny tych fachowców, kiedy spotkałem się z nimi po paru latach i zobaczyli, że jestem trzeźwy, że nie tylko wyglądam na trzeźwego, ale myślę jak trzeźwy człowiek, żyję jak trzeźwy człowiek i pomagam innym, by z tej wolności korzystali, by przekroczyli ten próg, by nie zakończyło się na tym etapie wiem wszystko o uzależnieniach. Jest tutaj kilku, jak nie kilkunastu braci, którzy na odwykach byli po kilkanaście razy. Jestem przekonany, że ich wiedza na temat uzależnień jest wielokrotnie większa niż niejednego terapeuty, który ma dyplomy i uprawnienia do tego, by pomagać. A jednak ta wiedza niczego nie zmienia. Niczego nie zmienia. Wiedzą. Posyłanie ich znowu na odwykówkę to jest w ogóle śmiechu warte, dlatego że oni już jadąc tam wiedzą, że niczego nowego nie usłyszą, niczego się nie nauczą. Mają głębokie przekonanie, że są beznadziejnymi przypadkami. Beznadziejnymi przypadkami. Smutno nam dzisiaj się zrobiło, kiedy usłyszeliśmy od wielkiego autorytetu. Dla mnie Bert Clendenen jest wielkim, ogromnym autorytetem, jeżeli chodzi o Kościół, jeżeli chodzi o wartość Bożego Słowa. I tak naprawdę mówiąc, to miałem zamiar kontynuować to, co rozpoczęło się rano. I byłbym kontynuował, gdyby nie to, że usłyszałem świadectwa braci, którzy wrócili z Ustronia, pełni nadziei, pełni zapału, pełni zachwytu, pełni fascynacji Bogiem i tego, co Bóg rozpoczął w nich robić. Rozpoczął w nich robić. Myślałem sobie, Boże, nie pozwól mi, żebym tak po prostu, żebym pozwolił im zatrzymać się na tym etapie. Żebym pozwolił im być zadowolonym, że przeżyli tak piękne rzeczy, a w razie czego za 3 miesiące znowu pojadą do poprawki i jeszcze przeżyją jeszcze więcej wspaniałych rzeczy. Żeby nie zakończyło się na emocjach, żeby nie zakończyło się na takich zachwycie, które jutro, kiedy przyjdzie poniedziałek, okaże się jakimś takim tylko fajnym weekendowym wspomnieniem. I tutaj już Bóg dał mi słowo dla naszego Kościoła. Księga Izajasza, rozdział 51, od 1 wersetu. Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana, spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz Pobłogosławiłem go i rozmnożyłem, gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny. Uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim. Pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się świadkiem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość. Moje zbawienie nastaje, a moje ramiona będą sądzić ludy, wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Podnieście ku niebu oczy i spójrzcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludu, z którego serca jest zakon. Nie bójcie się plażenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska, bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, tyś ramię Pana. Obudź się jak za dawnych dni, jak w czasach odległych. Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę przez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? I wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon z okrzykiem radości. A wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości i wesela. Zniknie zmartwienie i wzdychanie. Wiele zmieniła w moim życiu chrześcijańskim, w moim sercu Szkoła Chrystusa, prowadzona przez Berta Klendemena. Miałem cudowną możliwość przeżycia tej szkoły razem z braćmi pastorami w Warszawie w ciągu 5 czy 6 dni non-stop słuchając wykładów. Miałem cudowną możliwość prowadzenia tej szkoły chyba 4-krotnie w Krakowie w różnych zborach. I za każdym razem moje serce było wypełnione czymś, czego może tak nie do końca rozumiałem. Z jednej strony pragnienie takiej świętości, doskonałości, takiej niezachwianej wierności, a z drugiej strony świadomość tego, jak jestem ułomny, jak wiele wad ja mam, jak wiele wad ma Kościół, jak mały jest mój wpływ na ten świat, jak my jako ewangeliczni wierzący mamy maleńki wpływ na to, co dzieje się wokół nas. Z jednej strony wiemy, że to się musi zmienić, a z drugiej strony mamy świadomość, jak słabi i nieporadni jesteśmy, jak nic nie możemy zrobić, by to się rzeczywiście zmieniło. W którejś lekcji Bert Klendemann postawił taką tezę i udowodnił, że tak jest rzeczywiście, że ilekroć w Starym Testamencie jest mowa o Syjonie, o Jerozolimie, o Górze Pana, o świątyni. Jest to prorocza zapowiedź dla Kościoła. Dla Kościoła, który powstał po śmierci, po zmartwychwstaniu, po niebowstąpieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy jeszcze o Kościele mowy nie było. Nikt sobie nawet nie wyobrażał czegoś takiego jak Kościół. Jeszcze nie Duch Święty, który pracował wówczas w tak wielu prorokach, tak wielu powołanych Bożych sędziach, królach, nie otwierał oczu na potrzebę czegoś, co dzisiaj jest Kościołem. Ale w słowie proroczym z tamtych czasów, w słowie przekazanym i tak nieczołowicie przestrzeganym i kochanym przez naród wybrany, a potem przez przez pogan, a potem przez kolejne pokolenia, które Bóg przyprowadzał do siebie. W Starym Testamencie nieustannie jest z jednej strony obietnica za obietnicą skierowane do Syjonu, do Jerozolimy, do miasta Pana, a z drugiej strony taka niesamowita Boża troska o te miejsca, o te jakby geograficzne ustawione na mapie jakieś miejscowości. Gdyby nie to przesłanie, które wtedy słyszałem, ciągle dla mnie bardzo oddzielony byłby Stary Testament od tego, co się dzieje dzisiaj. Zresztą widzę, że wielu spośród nas ma ciągle ten problem, dlatego że też uważacie, że tamte rzeczy tak jakby dotyczyły tylko i wyłącznie Żydów, i to w tym czasie, kiedy mieli tamte problemy, borykali się z tamtymi wrogami czy przeciwnościami. A my dzisiaj to jesteśmy całkiem inni, jakby zdani na coś całkiem innego, jakby potrzebujący całkiem innej mocy, całkiem innego wsparcia w wysokości. Kiedy dzisiaj słyszę o Jerozolimie, o Syjonie, o Górze Pana, o Świątyni Pana, to zawsze w moim sercu odzywa się przede wszystkim troska, miłość do Kościoła. Do Kościoła, którego jesteśmy częścią, do którego ja sam jestem częścią. Dlatego tak stosunkowo łatwo mi czytać Stary Testament i znajdywać tam niesamowitą siłę, niesamowitą nadzieję na dzisiaj, na teraz, na jutro. To nie było coś kiedyś tam daleko. To ciągle jest dzisiaj, teraz dla naszego Kościoła. Dla naszego Kościoła. Kiedy słuchamy ostatnio proroctw, dość często choćby w internecie pojawiają się proroctwa próbujące nas przybliżyć do tego, co dzieje się dzisiaj na świecie. Słyszymy też o tym, jak ważną rolę w tym wszystkim odgrywa Izrael. I ja sobie zdaję sprawę, że to nie tylko jest kwestia geograficznego, maleńkiego tam upchanego między wielkie niemalże mocarstwa państewka, ale to jest przede wszystkim sprawa Kościoła, takiego, jakim dzisiaj jesteśmy. I choćby nawet rzeczywiście było faktem, że aż 99% Kościoła to ludzie pod przekonaniem, tak jak to Billy Graham mówił, ludzie zaledwie przekonani o tym, że z Bogiem wszystko jest możliwe, że bez Boga sobie nie poradzimy, że jedyny ratunek jest w Jezusie Chrystusie, że nasza siła to Duch Święty, że nasza największa potrzeba to potrzeba Ducha Świętego, to samo przekonanie o tym jeszcze niczego nie zmieni. I wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. Trudno wyobrazić sobie bardziej aktualne słowa, kiedy jeszcze przed chwilą słuchaliśmy tu kilku czy kilkunastu świadectw braci, którzy wrócili z lustrania. I wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon z okrzykiem radości. Przybyli się do Kościoła, przybyli się do swojego zboru. Wszyscy, absolutnie wszyscy z okrzykami radości. To nie są chwilowe tylko przeżycia. Bóg uczynił was trwałe przemiany. Można by powiedzieć, że wobec ogromu trudności, jakie przed wami, wobec, tutaj Bóg też mówi o tych szyderstwach, o wyszydzaniu, o nie bójcie się lżenia ludzi, nie lękajcie się ich pośmiewiska, bo tak będzie. Można by powiedzieć, że wobec tego wszystkiego to wy jeszcze za mało wiecie, za mało rozumiecie. Brat mówił, że zaczyna raczkować. Ilonka mówi, jeszcze nawet nie raczkujesz. Jesteś dopiero niemowlakiem. Rzeczywiście, no. Niemowlak nie zaczyna od razu raczkować. Troszeczkę jeszcze musi pojeść, żeby nabrać siły do raczkowania. Ale ja wiem, i Bóg mi to właśnie pokazał, że to, co się w was zaczęło, nie umrze, nie zginie, nie zostanie zaduszone, stłamszone, zapomniane, odrzucone jako nieważne. Bóg za tym stoi. Za tym stoi Jego Słowo, moc Jego Słowa. Jego Słowo nigdy nie przychodzi nie wykonawszy pracy, którą ma wykonać. Po raz pierwszy nic nie słyszałem w świadectwach na temat wyśmienitego jedzenia w Ostrzeniu. Zawsze to było, zawsze najpierw mieliśmy tutaj jadłospis, co to było i opowiadania. Nagle okazało się, że ci, którzy tutaj, przepraszam, ale no tak było, przyszli przede wszystkim po to, żeby sobie pojeść i znaleźć jakieś w miarę wygodne miejsce do spania, nagle przekonali się, że jest coś o wiele ważniejszego niż samo papu. Wszyscy, absolutnie wszyscy mówiliście o kazaniach, które słyszeliście, o tych nauczaniach, o świadectwach, które tam słyszeliście. Każdy jeden z was zauważył, że to było coś niezwykłego. Bo gdy jest głoszone Boże Słowo, gdy nie są to jakieś popisy elokwentnych mówców konferencyjnych, ale kiedy jest głoszone Boże Słowo, to ono zawsze w twoim sercu, w twoim życiu będzie miało wartość o wiele, wiele większą niż najlepszy nawet papu i najwygodniejsze nawet spanko. Ja wiem, że to, co przeżyliście, to nie Fata Morgana, to nie jakiś tam wpływ psychomanipulacji, to autentyczne, egzotyczne działanie was, Bożego Słowa. I na tym będę opierał moją nadzieję na dalszą pracę w tym kościele, w tym zborze. Na tym, że zostało w was zasiane coś bardzo, bardzo dobrego. Coś, co wyda owoc, choćby się nie wiem, co działo. Choćby nie wiem, jak to wyglądało. Kościoły, zbory stoją teraz przed wielkimi próbami, przed wielkimi problemami. Ja nie jestem jakimś superbohaterem wiary, kiedy podjąłem się prowadzenia zboru wśród bezdomnych. Nie jestem jakimś supergerojem, który mówi, mam receptę, ja będę wiedział, jak to robić. Ja sam kiedyś byłem w tak tragicznym stanie, że tak naprawdę to nikt mi nie mógł pomóc. Wszyscy mogli tylko rozkładać ręce i co ktoś mi próbował doradzić, co ktoś mi próbował jakoś tam uświadomić, przekonać do czegoś, czy ten, to okazywało się zaraz, że ja dużo więcej wiem, dużo więcej rozumiem. Tylko żeby to wprowadzić w życie, potrzebuję społeczności, potrzebuję kościoła, potrzebuję braci, którzy te problemy rozumieją i którzy też rozumieją swoją bezradność i bezsilność wobec tych problemów. Fajnie jest w zborach, gdzie mówią, wiesz, pomodlimy się, zawołamy aleluja i będziesz wolny. Ale ja wiedziałem, że to mnie nie wystarczy. Przekonano mnie, że Chrystus może wszystko, a ja mogę wszystko w Chrystusie. Ale zanim zacząłem to praktykować, zanim zacząłem krok po kroku kosztować, jak dobry jest Pan, trochę czasu musiało upłynąć. Wcale nie miałem odwagi, wcale nie miałem. Pamiętam, jak dzisiaj jakiś piątkowy wieczór tam w Betlejemce, kiedy po raz pierwszy się głośno pomodliłem. Kiedy wreszcie odważyłem się otworzyć usta i podziękować Bogu i poprosić za coś. Ile to musiało trwać, zanim mogłem podzielić się z braćmi, siostrami tym, co mnie gnębi, albo tym, co mnie tak właśnie rozradowało. A potem jesteśmy Kościołem, byśmy się nawzajem w tym wszystkim wspierali. Rano usłyszeliśmy świadectwo, które było właściwie świadectwem pokazującym nam, jak ogromna jest potrzeba upamiętania. Jak nawet przychodząc do Boga i chwytając się tego choćby rąbka Jego szaty, zaczynamy się skupiać najpierw na tym, jak to do tej pory byliśmy skrzywdzeni, jak to do tej pory było nam źle, jak to niesprawiedliwie nas potraktowano, jakie, prawda, kłody nam pod nogi rzucano, a potem wyrażamy swoje pragnienie, że teraz już będzie dobrze, że teraz już będzie cacy. Ale stanąć i powiedzieć, jakie rzeczy ja pozawalałem, kim tak naprawdę byłem, jaki był rozmiar moich grzechów i powiedzieć, jak bardzo, bardzo już nie chcę wracać do tamtego życia. Jak bardzo nie chcę nigdy, przenigdy paprać się w tym samym, czym paprałem się kiedyś. Bardzo dobre jest to, co przekazaliście tutaj nam, że jeżeli nie pogrzebiesz przeszłości, nie da ci żyć. Nie da ci ona żyć. Nie licz na to, że będziesz żył dzisiaj, kiedy za tobą niepogrzebana przeszłość. Ta przeszłość była straszna, ale ja mam świadomość, że moja przeszłość była straszna nie dlatego, że spotkałem samych złych ludzi, że ktoś mnie zdradził, ktoś mnie traktował niesprawiedliwie, ktoś mnie zamiast mnie choćby polubić, to mnie po prostu nienawidził, ktoś życzył mi tylko samych złych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. A ja taki biedny, nieporadny, krzywdzony, skopany jak jakiś tam mały kundelek. Przyszedłem wreszcie i teraz już będzie dobrze. Ja mam świadomość, ile grzechów, ile złych rzeczy, rzeczy, które się Bogu nie podobały, a które mnie tak zachwycały. Rzeczy, których Bóg nienawidził, a które ja kochałem. To wszystko było moim starym życiem. Nie chcę już nigdy, przenigdy do tego wracać. Nie chcę o tym już nawet wspominać. Chcę żyć tym życiem, które otrzymałem tak jak i wy. Tam w Ustroniu. Beznadziejny przypadek. Przyjechał, właściwie to nie wiadomo po co. Tak jak tu jeden z braci mówi, po co przyjechałeś? No, wszystko mam. Ja przyjechałem nie za bardzo wierząc, że cokolwiek się jeszcze może zmienić. Wiedziałem, że za tydzień czy dwa mam opuścić odwykówkę i wiedziałem, że pierwsze co zrobię, to pójdę pić, bo nie potrafię żyć według tych wspaniałych rzeczy, do których byłem przekonany przez terapię. Ale kiedy tam usłyszałem tyle wspaniałych świadectw o życiu w wolności, że te otwarte drzwi są po to, byśmy weszli w tą wolność, byśmy w niej chodzili, byśmy ją praktykowali, byśmy się nią dzielili, byśmy się z niej cieszyli. Kiedy zobaczyłem tyle autentycznej radości ludzi, którzy wyglądali tak jak ja, buźki, jak to nazywaliśmy, bardzo, bardzo oczytane. Nosy jeszcze może czerwone, uszy fioletowe i wory pod oczami. I było widać, że każdy z nich przeszedł przez długie, długie lata niewoli. A tyle radości, a tyle okrzyków radości, a tyle zachwytu Jezusem, a tyle zachwytu tym nowym życiem. Jak można się cieszyć, kiedy się nie wypije? Jak można się radować, kiedy no nie ma tego wspomagacza do radowania? Z czego się tu cieszyć? że wszystko przegrałem, że wszystko przepiłem, że mam więcej długów niż włosów na głowie, że moim najwierniejszym przyjacielem jest pan komornik. A jednak radość. Radość, która nie pozwoliła mi zamknąć ust. Radość, która nie pozwoliła mi przemilczeć tego, że już jestem wolny, że już jestem inny, że już nigdy przenigdy nie chcę wrócić do tego, co było. Ja wiedziałem, że nie wrócę. Do tego mnie nikt nie przekonał, dlatego że to musisz mieć przez Jezusa zapieczętowane w swoim sercu. Terapeuci mówią, poczekamy, pożyją, widzimy za parę lat. Mój osobisty terapeuta mówił, widzisz, tam na dole, na zerówce leżą przypięci pasami. Tacy, co mówili tak jak ty, że już nigdy, przenigdy nie będą. Ja patrzyłem na niego i w ogóle ja go nie rozumiałem. Jak to? Przecież mnie Bóg dał wolność. Mnie Bóg dał wolność i powiedział, już tego nigdy, przenigdy robił nie będziesz. Zobaczymy, zobaczymy. Nie dałem się okraść z tej pewności. Choć prób było wiele. Rodzina mojej kochanej Ilonki, również lekarze, fachowcy, mówili, poczekamy. 3 lata, 4 lata, 5 lat, jak wytrzyma to góra. On już 7 lat wytrzymał? No. Udało mu się, ale dłużej to już na pewno nie wytrzyma. Miałem takich sceptyków cały czas przyglądających się. Ja przypuszczam, że siostry Iwanki do dzisiaj mi się przyglądają podejrzliwie i tylko czekają, żeby powiedzieć, a miałam rację. A ja im cały czas opowiadam, jak Jezus mnie uwolnił. Opowiadam im o was, o waszych sukcesach, o waszych zwycięstwach. Opowiadam o Ustroniu, o tym, że jest takie miejsce, gdzie jak już Kościołowi ręce opadają, pastorzy już widzą, że sobie nie radzą, to wysyłają tam kolejną ekipę. A potem mają taką radość, jak ja dzisiaj, że tyle dobrej roboty Bóg zrobił. Tyle dobrej roboty w ciągu 3 dni. Ja tu się z niektórymi męczę od kilku lat. Zada się to od kilkunastu nawet. 14 czy się przyznaje. A Bogu wystarczyły 3 dni i wrócił inny Adaś. Czy wy to widzicie? Czy wy to doceniacie? To był też powód, dlaczego nie mówię dzisiaj o rzeczach smutnych. Nie mówię o stanie Kościoła, o tym, czego ten Kościół rozpaczliwie potrzebuje. Nie mówię o niebezpieczeństwach, które czyhają na nas i co się stanie, jeżeli się w pole nie upamiętamy. Słyszeliśmy tydzień temu, mówiłem już o tym rano, wołanie za tej kazalnicy siostry, z którą mówiła świadectwo. Nie wiem, czy ona jest nawrócona od miesiąca, czy od, w sumie od tygodnia, ale to, co miała nam przekazania po swoim spotkaniu z Bogiem. Upamiętajcie się. I wiecie, czasami to wołanie brzmi tak jakby w jakimś pustym pomieszczeniu, gdzie echo odbija od ścian. Wraca z powrotem do pastora. Jest głucho i cicho. Ale dzisiaj, kiedy słyszałem te świadectwa, zobaczyłem, że Bóg zrobił o wiele lepszą robotę niż moje, choćby non-stop przez kilka tygodni wołanie upamiętajcie się. Jak w trudnej sytuacji byli ci, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela, słysząc jego wołanie, upamiętajcie się. Jak w trudnej sytuacji byli ci, którzy już chodzili za Jezusem i słyszeli, jeżeli się nie upamiętacie, to poginiecie. jak w trudnej sytuacji byli jeszcze ci, którzy słuchali pierwszych apostołów i słyszeli, upamiętajcie się i dajcie się ochronić. Bo jeszcze nie rozumieli, bo jeszcze nie wiedzieli, bo jeszcze nie doświadczyli tego, co stało się na Golgocie. Tego, że Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, za wszystkie nasze choroby, za wszystkie nasze uzależnienia, za wszystkie nasze przekleństwa, za wszystkie nasze najgorsze nawet wspomnienia, jakie się gdzieś tam będą w nocy jeszcze gdzieś, może kiedyś próbowały prześladować. On to wszystko zabrał na krzyż. Zmartwychwstał. Teraz siedzi po prawicy Ojca. I mu powiedział, że lepiej będzie, że ja tam pójdę, bo poślę wam Ducha Świętego. A On wam powie o tym, byście, co weźmie ode mnie, byście nie zapomnieli, co ja wam mówiłem. Powie wam o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. To wołanie, które słyszeliśmy przez pastora Klendenena, to właśnie to wołanie Ducha Świętego na dzisiejszy czas. Wielu nie lubi tego słuchać, bo tracą dobry humorek. Ale kochani, to jest nasza siła, to jest nasza moc. Uświadomiliście sobie tam w Ustroniu rzeczy, do których ja nie byłem w stanie was przekonać. Duch Święty was o tym przekonał. Ale teraz chcę was prowadzić. Nie ignorujcie wołania Bożego Ducha. Nie ignorujcie słowa. Podoba mi się te SMS-y. Słowo, modlitwa, społeczność i świadectwo jeszcze na końcu. Jeszcze świadectwo. Brakuje nam świadectw. Przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, opowiadają o cudownym działaniu Ducha Świętego. Czytamy w internecie, przekazujemy sobie tutaj różne materiały, których inni opowiadają. A przecież wśród nas jest tyle prawdziwych przemian. Dlaczego się wstydzisz, że Bóg cię przemienia? Wiem, że wielu przyszło tutaj w przekonaniu. Ja to już jestem taki doskonały, że nie zapomnę Rysia, który był tak skoncentrowany na sobie, że nie dało się z nim w ogóle rozmawiać. Musiałem nieraz na niego krzyczeć, nieraz na niego huknąć, nieraz mu nawet zagroziłem, że mi się lepiej spakował i wracać do tej swojej Warszawy czy do Szczecina. Ale byłem taki uparty w stosunku do niego. I teraz Rysiu przychodzi do mnie i mówi, gdyby nie to, to zginąłby właściwie w tym skoncentrowaniu się na sobie, na swoich krzywdach, na swoich potrzebach, na swoich dolegliwościach, na swoim poczuciu, że jest mało warty. Zginąłby w tym wszystkim. Nie bójmy się, kiedy Duch Święty mówi nam o rzeczach, o których nie za bardzo lubimy słuchać. Bo chciałbym mieć dzisiaj święty, no tak jak Ilonka, no chodzi za maniutkiem i chodzi, no maniutek zaszyje się tam w piwnicy i mówi, przynajmniej mam spokój, bo może mnie tam nie dorwie. Ale kochani, jeżeli Duch Święty przypomina o takich rzeczach, jeżeli Duch Święty pokazuje nam stan Kościoła, jeżeli Duch Święty mówi o naszych największych potrzebach, to nie ignorujmy tego. A jednocześnie w Słowie zawsze, ale zawsze odnajdziesz tą siłę, to pokrzepienie, tą nadzieję, którą Bóg ma dla swojego Kościoła. Dla ciebie, dla mnie. Ostatnio przeglądałem rachunki, które są pnie do zapłacenia. I no można by włosy rwać z głowy i szukać jakichś dramatycznych dróg, żeby znaleźć pomoc. A Bóg mi przypomniał, że tak praktycznie to za każdym razem tak jest, że wydaje mi się, że już się nic nie da zrobić, a on zawsze przychodzi i zawsze pomaga. I zawsze. I ja się to od tego momentu czekam z taką ekscytacją, by zobaczyć, jak to Bóg rozwiąże. Jak on to zrobi. Nie będę sam na pewno szukał jakichś dróg rozwiązania, ale będę wyglądał codziennie tego, co on robi, jak on to chce zrobić, bo wiem, że on to zrobi. Kiedy usłyszałem dzisiaj wasze świadectwa, ja mówię, tak 3/4 spośród was to takie właśnie beznadziejne przypadki, nad którymi się można było tylko załamać i powiedzieć, nie da rady, nie ma możliwości. Podobało mi się to, że Artur się nie dał stąd wyrzucić. Ja 2 razy go wyrzuciłem. A on wracał jak bumerang i ten... Ja przychodzę, a on siedzi dalej. Wiesz, mi ręce opadały. Ja się nie wiem, czy mam go wziąć za kołnierz i wyrzucić, czy tak? A Ilonka dzisiaj mówi, jak fajnie, że się on nie dał wyrzucić. Ja wcale nie jestem jakimś nieomylnym. Też mam swoje ludzkie ograniczenia i tak dalej. Ale kiedy widzę trudne przypadki, bardzo trudne przypadki i beznadziejne przypadki, to mam tą ekscytację. Ciekawe, co Bóg z nim zrobi. Ciekawe, jak to Bóg zadziała. Na niektórych muszę czekać dłużej, tak jak na Adasia. Na niektórych dość krótko, jak na Artura. Ale zaczęło się. I co wobec takich trudności, wobec takich beznadziejnych przypadków, co znaczą takie tam rachunki jakieś tam 10 000, że trzeba pilnie zapłacić. Tu jest ratowane życie za życiem. Tu są uwalniani niewolnicy, skazani na dożywocie, a właściwie to na wieczność. Wiecie gdzie? Diabeł już dawno miał was wpisanych w swojej starej czarnej księdze, podkreślonych tam na czerwono. Ten jest mój. Dzisiaj się dowiedział, że jego plany spaliły, diabli wzięli, tak? Dobrze mu tak, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Dziękuję wam, drodzy bracia, za te świadectwa. Dziękuję za to, że to właśnie od was otrzymałem dzisiaj pocieszenie. Bardzo smutni byliśmy z Ilonką. Bardzo przygnębieni jeszcze, kiedy jechaliśmy tutaj, to jechaliśmy tacy bezradni. Ale to, co Bóg uczynił w waszym życiu i dla nas, okazało się wręcz ratunkiem, wręcz zbawienne na dziś i na teraz. Nie trzymajcie w tajemnicy tego, co Bóg robi w waszym życiu. Dzielcie się z innymi, bo wielu jest smutnych, wielu jest pogubionych, wielu jest czujących się jak beznadziejny przypadek. Kiedy próbujesz rozumowo go przekonać, że jest szansa, jest nadzieja, to chuc mi ta chuc, gadaj co tam, zdrów. Ale kiedy przyjrzą się tobie, kiedy zobaczą twoje przemienione życie, kiedy zobaczyłem się, ilu z was nosi ten krzyżyk, który otrzymaliście przy chrzcie, to sobie myślę, promienieje z was taka duma, taki zaszczyt. Wreszcie jestem kimś. Wreszcie mam moją tożsamość w Jezusie Chrystusie. Nie w jakichś tam tatuażach, nie w jakimś tam, prawda, innych znakach na garderobie czy legitymacjach w kieszeni. Tożsamość w Jezusie Chrystusie. To jest coś, co z dumą prezentuję temu światu. Już nie jestem nikim. Już jestem kimś. Jak chcesz wiedzieć kim, no to siądźmy i porozmawiajmy. Opowiem ci, jak to było. Dzięki wam za tą pociechę. Za to, że nowy tydzień będziemy zaczynać nowymi siłami. Będziemy się modlić każdego poranka. byście wytrwali, byście nie zrezygnowali. I wrócę jeszcze raz do słowa, które Bóg właśnie do was dzisiaj przekazuje. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość. Ty ludu, w którego sercu jest zakon. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska, bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Amen. Amen.